Mozów koło Sulechowa. Winnica Kantina.
Nic nie słyszę, może pan wyłączy ten ciągnik.
Dzień dobry.
Jest taki kawał, który mówi o tym, że właśnie nic nie słyszę, bo mi się błotnik telepi.
Tak.
Jest coś podobnego jak tutaj. Witam serdecznie. Byliśmy umówieni, a pan tutaj na tym ciągniku widzę mocno zajęty. O, jest i pani Karolina. Dzień dobry, witam.
Dzień dobry.
Radio Zachód przedstawia. Wino rodzi się w winnicy. Reportaż Cezarego Galka. Karolina i Mariusz Pacholakowie.
Co wy tu robicie na tym polu?
Chciałem skultywować spory areał winnicy glebowiązarką, ciągnikiem. No i niestety mała awaria. Na szczęście żona naszym busem scholowała mnie w dolną część winnicy.
Nie wiem, to jest chyba samoróbka jakaś.
3/4 to jest C330, czyli tak zwana...
Ursus, tak?
Tak, Ursus 30.
Znany, sławny.
Trochę zwężony i przerobiony. Bez awaryjny mówią, ale coś nawali i akurat ten moment dzisiaj nastąpił. No i poza pracą na winnicy trzeba będzie trochę mechaniką się zająć.
Ale żona pomogła, także nie ma sprawy.
Tak, w busie sobie radzę dobrze, no ciągnik nie siadam. Jakoś nie ma między nami mięty.
To może usiądziemy gdzieś?
Zapraszamy do wiaty. Mamy tu takie miejsce, gdzie można spokojnie usiąść, porozmawiać. O, bardzo proszę.
Wydawałoby się, że winnica to oaza ciszy, spokoju. A tutaj jakieś traktory jeżdżą, jakieś kombajny. Znajdujemy się na normalnej uprawie rolnej prawie, że no, obok pola, w środku tych pól, rzędy winorośli.
Rzeczywiście oaza spokoju, ale do pewnego momentu. Od strony wschodniej sąsiad jeszcze kończy żniwa. Pogoda sprzyja, a zatem trzeba wykończyć to, co natura przygotowała do zbioru. Od strony zachodniej nasz przyjaciel i mój imiennik Mariusz kosi trawę ekologiczną. Chwilę temu ja hałasowałem w międzyrzędziach.
Jak jest wyjazd na winnicę i prace ciągnikowe i nic się nie stanie, to wręcz należałoby do jakiejś kroniki wpisać. Zwykle jakieś tam usterki się zdarzają. No ale mój dzielny i zaradny mąż zawsze sobie z nimi radzi. Czasami to radzenie sobie kończy się tym, że późną nocą wraca do domu.
Lub nocuje w Mozowie, w naszym domu, który kupiliśmy jakiś czas temu, naprzeciwko winnicy.
Stary domek?
Tak, po niemiecki, 1820 rok. Ale szczęśliwie się złożyło, że był do kupienia. To też była to dla nas taka okazja niepowtarzalna.
Można by powiedzieć, że mam tutaj do czynienia z młodym małżeństwem, które gospodarzy, czyli macie tradycje rolnicze, być może dziadkowie, być może rodzice, ale przecież tak naprawdę wiem, że jesteście zupełnie z innej branży. Pedagogami, a nie kierowcami busów, traktorów.
Ciało pedagogiczne zabrało się do uprawy winorośli. Najbliżej profesji pewnym kompetencjom jest Karolina, ponieważ...
Biolog?
Może Karol cię powie kilka zdań o sobie.
Tak, jestem z wykształcenia przyrodnikiem, nauczycielem głównie biologii, ale też pokrewnych przedmiotów, jak przyroda czy edukacja dla bezpieczeństwa.
Ale nie winiarstwo.
Nie winiarstwo i tutaj szczerze żałuję, że nie mam wykształcenia winiarskiego, chociaż muszę powiedzieć, że już jako magister ochrony środowiska kończyłam technikum rolnicze w Nowym Miasteczku.
To było ogromne zdziwienie.
Tak, to było ogromnym fenomenem. Po prostu nieraz tam na egzaminach czy na zajęciach się zdarzało, że niektórych tam pedagogów poprawiałam od strony takiej biologicznej, no ale też takie ciekawe doświadczenie, rzeczywiście troszeczkę tej rolniczej, takiej technicznej bardziej wiedzy się nabyło. Natomiast nie ukrywam, że no bardzo mi brakuje takiego wykształcenia typowo winiarskiego. No bo my, jeśli chodzi o to winiarstwo, to właściwie jesteśmy pasjonaci i jesteśmy samoukami, tak?
Samoukami, ale jednak podstawy do samokształcenia zdobyliśmy, wyjeżdżając na różnego rodzaju szkolenia, sympozja, konferencje.
Ale co było wcześniej? Jak to się w ogóle zaczęło? Bo pan jest pracownikiem naukowym, tak?
Można tak powiedzieć. Jestem nauczycielem akademickim Uniwersytetu Zielonogórskiego. Pracuję na Wydziale Pedagogiki.
Pierwsze było...
Małżeństwo.
Małżeństwo, tak. Aczkolwiek sympatia do wina, choć może najpierw może trochę i antypatia, bo właściwie łączyło jeszcze przed małżeństwem nas to, że i Mariusza rodzice i moi mieli takie ogródki działkowe i duża część owoców nie była w stanie się pomieścić w słoiki w postaci kompotów, dżemów. Wędrowała do takich szklanych kąsiorów i bulgotała w różnych miejscach mieszkania, w różnych pokojach, też naszych pokojach, jak byliśmy jeszcze nastolatkami. Co nas, że tak powiem, troszeczkę odrzucało wtedy od tego trunku. Samo skojarzenie, że coś bulgocze za zasłoną, kiedy przychodzą znajomi i po prostu robi nic innego jak wstyd, czy jak młodzi mówią, siarę. Wtedy nie można było absolutnie mówić o miłości do wina. Natomiast zawarliśmy związek małżeński w 99 roku, to wtedy padł pomysł, że no w sumie jak rodzice robią wino, to my też może zróbmy takie nasze własne już.
Spróbujmy.
Z tym, że no to były takie wina robione tak, jak robili rodzice, czyli tak jak się mówi nawet o winach domowych, że są wina, do których dolewa się wody, dosypuje się cukru i my też tak jak rodzice próbowaliśmy zrobić. I wyszły te wina fajne, smaczne, nam smakowały. Bardzo szybko pojawił się taki niedosyt i taki bakcyl zaczął tutaj trawić, szczególnie mojego męża, że przydałoby się więcej. I więcej prób, i więcej sposobów. I tak z roku na rok powstawało coraz po kilka nowych odmian. To też były wina głównie owocowe. Już tam się pojawiły porzeczki, czarne, czerwone, białe, truskawki, maliny, wiśnie i już nie spamiętam, jakie tam jeszcze owoce, nawet jeden nastaw z buraków i imbiru. Był rok, kiedy było
26 gatunków.
Tak, gatunków wina.
Nawet nie chciałbym do tego wracać. Było to bardzo trudne.
Musimy zrobić przerwę.
Dobra, musimy zrobić przerwę, bo widzę, sąsiad idzie, tak?
Mój imiennik, o którym była mowa.
Bo nie, bo chwała chowałeś i właśnie
usiądź, usiądź, proszę. Mówiłeś. Pan Cezary Galek, Radio Zachód.
To nie przeszkadza w tej sytuacji.
Nie przeszkadzasz.
Nie, spokojnie, niech pan mówi.
Zrobiłeś?
A gdzie? Karolina mnie tutaj przetransportowała, wyholowała i ja nie wiem, będę musiał to odkręcić chyba i nie wiem co dalej. I w tych wodzikach się poustawia, jak myślisz?
To dzisiaj będziesz robił?
No nie zostawię go tutaj.
To zostawisz go na pewno, nie?
Myślisz?
No za późno już będziecie. No.
Nie wiem, czy nie będę musiał nocować, żeby to rano tutaj robić.
To jeżeli byś nocował, no. To ja się wyrwę wieczorem za tarką i zobaczymy to.
Tak? No, na razie.
No proszę, i tutaj sąsiedzka pomoc i być może ciągnik się ruszy, tak, dzisiaj.
Jest duża szansa, tutaj zawsze mogę liczyć na wsparcie kolegi Mariusza, który jest rolnikiem z krwi i kości, nie tak jak ja czy my.
Tutaj macie takie schodki na górę i tam jest taka platforma, z której wszystko dokładnie widać, tak? Może wejdźmy.
Taki,
wejdźmy
taki
i mi pokażecie tak właśnie, ogólnie, jak to wygląda. Dobra, dobra, ja idę pierwszy. O, no stąd to widać. Las winnych
krzewów.
Najmłodsze nasadzenia, to są tegoroczne, sadzone tydzień przed Wielkanocą. Już pokaźnych rozmiarów, niektóre nawet do 2 metrów dorastają. Na wino z tej parceli to będziemy jeszcze czekać kilka lat.
W wersji optymistycznej za 4 lata będzie wino z tych.
A co to jest za gatunek?
Tutaj są 2 odmiany, ponieważ w dużej mierze nastawiliśmy się z białych odmian na Rieslinga, ale też na równi z Rieslingiem, przynajmniej nasze kubki smakowe tak podpowiadają nam, obstawiamy inną białą odmianę, mianowicie Sauvignon Blanc. Kilkaset krzewów tej odmiany posadziliśmy. Prawdopodobnie jesteśmy jedynymi winiarzami, którzy tą odmianę w tym regionie uprawiają.
Czy ja osobiście nie odróżniam akurat, no bo dla mnie jedne i drugie są takie same. Nie wiem, gdzie jest jedna odmiana, gdzie jest druga.
Tu od wiaty idąc, 5 palerów. 5 palerów jest Sauvignon Blanc, kolejne Rieslingi.
No, ale chodzimy już te wina, a ja w dalszym ciągu nie otrzymałem odpowiedzi na pytanie, jak to się zaczęło już tak konkretnie, bo to jednak od butla z winem, że tak się wyrażę, do winnicy, to jest to, daleka droga. Gdzieś musi być ten początek.
To był 2003 rok, ponieważ już kilka lat różnych prób mieliśmy za sobą i nawet na tym etapie, kiedy byliśmy takimi winiarzami domowymi, mieliśmy pewne skromne, ale jednak osiągnięcia, one nas motywowały, aby działać dalej. Nie zapomnę tego nawet dnia. Pamiętam tą sytuację, miejsce, kiedy udałem się na spotkanie do ówczesnego prezesa winiarzy Zielonogórskiego Stowarzyszenia Winiarskiego po deklarację członkowską. Zapisaliśmy się do stowarzyszenia i to był moment przełomowy, ponieważ od tego czasu rozpoczęła się przygoda nie tylko winiarstwa domowego, ale właśnie już takiego bardziej profesjonalnego. W Polsce, za granicą, byliśmy kilka razy w Czechach, w Austrii, w Niemczech, w profesjonalnym gronie, z sommelierami, z enologami, którzy kształcili nas właśnie z zakresu fermentacji, przetwórstwa, ale także i uprawy należy podkreślić, bo jest takie przekonanie wśród winiarzy bardziej takich profesjonalnych niż my raczkujący, że wino powstaje na polu, na winnicy. 80% nawet powodzenia to jest praca na winnicy.
Dla mnie przynajmniej to był taki punkt zwrotny, bo myślę, że mąż dość długo by mnie namawiał, żeby zakupić ziemię, żeby zacząć właśnie taką działalność rolniczą, bo ja naprawdę miałam uraz do grzebania w ziemi, podlewania, hakania, wyrywania chwastów. Natomiast właśnie te nasze próby z winami i ta taka motywacja, a podstawowa motywacja była taka, że znajomym smakuje i nam smakuje, więc warto próbować dalej i się rozwijać. Jeżeli chcemy mieć dobre wino, to musimy mieć dobre owoce. No i skąd je wziąć? W Polsce nie można ich kupić, więc żeby mieć dobre owoce, to trzeba je sobie wyhodować, a żeby je wyhodować, no to trzeba założyć winnicę.
No ale to jest już inwestycja, to już są nakłady. Nie tylko wiedza, którą już częściowo zdobyliście, ale również pewna decyzja życiowa. Trzeba jakieś pieniądze w to zaangażować. Nauczyciele mają pieniądze na winnicę?
No cała Polska wie, ile zarabiają nauczyciele, więc mówić o wielkich inwestycjach.
Jak to mój znajomy mówi, nie ma rewelacji w oświacie, ale też nie możemy narzekać. Pamiętam, siedzieliśmy jak każdego innego popołudnia i pamiętam, Karolina chyba zdaje się, że pierwsza mówi, no to może kupmy ten kawałek pola. Ja takie oczy wielkie zrobiłem, zatkało mnie, bardzo pozytywnie rzecz jasna. Taki wspólny akces, super, jest decyzja, a zatem szukajmy pola. I nie było to łatwe, bo Polska wchodziła wówczas do Unii Europejskiej, rolnicy bardzo niechętnie sprzedawali ziemię.
Trzymali na później,
że ta cena zdecydowanie urośnie, nie opłaca się teraz sprzedawać. Braliśmy udział w przetargach, które organizowała Agencja Nieruchomości Rolnych, ale też pytaliśmy znajomych, bliższych, dalszych, gdybyście słyszeli, dajcie znać. No i właśnie po dwóch latach tej długiej pielgrzymki, pamiętam, byliśmy w Szczecinie urodziny i odbieram telefon, i pani wita się ze mną i mówi, kiedyś pytał mnie pan o kawałek pola, a znajoma mojej babci sprzedaje kilka hektarów ziemi w Mozowie. Ja zadałem pytanie, a gdzie jest ten Mozów? No koło Sulechowa. Przyjechaliśmy z wakacji, umówiliśmy się na spotkanie. Absolutnie jadąc nie wiedziałem w ogóle w którym kierunku poza Sulechowem, ale gdzie ten Mozów leży. Ale kiedy z Sulechowa wyjechałem już w stronę Krosna Odrzańskiego i jechałem tą Aleją Lipową, przypomniałem sobie drogę na Nietkowice, ponieważ też mam taką pasję wędkarstwo. Nierzadko jeździłem w stronę Starorzecza albo na kanał Nietkowicki i już przypomniałem sobie, gdzie ten Mozów leży. Początkowo chcieliśmy kupić pół hektara, hektar ziemi maksymalnie. Nie udało się takiego areału zakupić. Szczęśliwie nie udało się. Zakupiliśmy prawie 5 hektarów. Dzisiaj wiemy, że to było słuszne, godne i sprawiedliwe. Gdybyśmy kupili hektar, można powiedzieć tak żartobliwie i kolokwialnie, mielibyśmy chyba klaustrofobię na polu. Zobaczyliśmy ściernisko.
Takie samosiejki, brzozy, sosny, gdzieś tam kilka jeszcze takich poniemieckich drzew owocowych, były takie stare jabłonki, śliwy i właściwie bardzo szybko zaczęły się tutaj działania. W sierpniu zakupiliśmy i już we wrześniu czy październiku sadziliśmy pierwsze sadzonki. Przez moment troszeczkę obawiałam się takiego takiego raptusa, który się w moim mężu obudził, bo to tak natychmiast się chciało już mieć dużo i szybko.
A w domu troje dzieci.
No, wtedy jeszcze było dwoje, ale to i tak sporo było pracy. No, no w każdym razie ja wiedziałam, że zresztą Mariusz też to wiedział, tylko jakby nie starczyło nam na to czasu. Wiedzieliśmy, że zakładając winnicę powinno się założyć takie poletko doświadczalne, gdzie się wysadza kilkanaście odmian, po kilka okazów, prawda, przez kilka lat przynajmniej się obserwuje, jak z ich mrozoodpornością, plennością, wrażliwością na choroby, czasem dojrzewania. No ale to jest 5 do 10 lat takich obserwacji, na które my już nie chcieliśmy sobie pozwolić czasowo.
Bazowaliśmy też na wiedzy koleżanek i kolegów z branży, a przede wszystkim na nauce.
Dopiero właściwie pojawiliśmy się w Mozowie jako ci nowi, a już zawrzało, już zaczęły się tworzyć plotki, bo mój tato swoim dowcipem po prostu każdego przechodnia, który tutaj się pojawiał w okolicy tego pola, które panowie grodzili, raczył inną opowieścią. Tutejsi mieszkańcy zapytywali, a co tutaj panie będzie? To jedni się dowiadywali, że truskawki, inni się dowiadywali, że winnica, jeszcze inni się dowiadywali, że strusie będziemy hodować.
To chyba tak bardzo szliśmy na żywioł.
Na żywioł. Te pierwsze lata to z jednej strony my chyba nie zdawaliśmy sobie sprawy, w co my się pakujemy tak naprawdę. To był taki czas, że te winnice powstawały właściwie lawinowo wokół Zielonej Góry. Ciągle ktoś gdzieś tam zakładał. Już byli tacy winiarze, którzy mieli kilkuletnią bazę doświadczeń, więc też nam tam doradzali, dzielili się swoją wiedzą i swoimi umiejętnościami. I my tak nasadzając właściwie ta setka za setką tych różnych odmian, właściwie wierzyliśmy, że to się wszystko musi udać i to wszystko będzie jakoś rosło.
Udało się.
Udało się, chociaż nie bez jakichś tam porażek i trudnych doświadczeń. Już w tych pierwszych latach nagle okazało się, że odmiana, która miała być, to nie jest ta odmiana.
Na przykład.
Tak. I kilkaset krzaków żeśmy karczowali. Potem się okazało, że odmiana, która bardzo fajnie się zapowiadała, bardzo plenna, dająca fajne wino, Miller Thurgau.
Przez 2-3 lata nawet.
Tak, 2-3 lata fajnie rosła bardzo fajne i owocowała. Bardzo była wrażliwa na choroby grzybowe i zaczęła nam strasznie wymarzać.
Nisko miała mrozoodporność. Trudna decyzja, drastyczna wręcz. Bolesna dla winiarza, który posadził, patrzy jak to wzrasta, rośnie, a tu nagle należy drastycznym ruchem taką roślinę wykarczować. To jest cios niesamowity. Mówię to naprawdę z takim dużym zabarwieniem emocjonalnym. I podobnie rzecz się miała z tymi pseudo-autochtonami. Pozyskaliśmy trochę takiego materiału nasadzaniowego od znajomej osoby.
Czyli sadzonki, które tutaj są od wieków, tak?
Które rzekomo były.
Rzekomo.
Tak. Rzekomo. Kiedy ampelograf z Niemiec przyjechał, jeździł po kilku winnicach w regionie i był też w tym miejscu u znajomej osoby, gdzie rzekomo miał być ten autochton, nie znalazł tam Vitis vinifery, czyli winorośli właściwej, szlachetnej, no to była podpowiedź, jasna sytuacja. Trzeba to wykarczować, szkoda czasu. No i pamiętam ten moment dokładnie. Przyjechaliśmy, żona wysiada na winnicy, ja udałem się pociągnik. Tak po prawdzie nie byliśmy jeszcze sprecyzowani, co dzisiaj tak konkretnie robimy, ale w drodze rozmawialiśmy na temat ewentualnego karczowania, że szkoda, że to nie jest ten autochton. Wracam ciągnikiem, patrzę, kubki już poukładane. Karolina zabrała się za karczowanie. Zszedłem z ciągnika, dokończyliśmy to przykre dzieło.
Złość. Złość. To była złość, że no nie powiodła się jakaś tam próba. Złość, że sporo czasu, sił zostało poświęconego na pielęgnację. Ale z drugiej strony wiedziałam, że no takie radykalne kroki są potrzebne, bo Nie chodzi nam o oblejactwo, tylko stawiamy na rozwój, na to, żeby uczyć się fachowości także w tych odmianach, prawda? Czyli to, co gdzieś tam się przypętało, nie tak, jak powinno być, co się nie sprawdzi, to trzeba po prostu pożegnać i precz z sentymentami.
Dlatego postanowiliśmy nasadzać prawdziwego Rieslinga, prawdziwe inne odmiany. Kroniki, zapisy tutaj podają, że w tych regionach Grimbergu, tak, Żonej Góry i okolic, były nasadzane na przykład ryzlingi reńskie. To też między innymi z tego powodu posadziliśmy ryzlinga reńskiego, ale też takie odmiany, które nam smakują.
Dobrze, to chodźmy dalej, przejdźmy się w takim razie.
Przez młode nasadzenia do wieloletnich nasadzeń, czyli do winnicy, która już rodzi, daje owoc i z której to wytwarzamy produkt regionalny. Chcemy się pochwalić, bo kilka winnic rejestruje swoją działalność. Prawo polskie umożliwia na szczęście rejestrację i legalną sprzedaż.
Nareszcie.
Nareszcie.
To była cała batalia.
To temat rzeka, ale tak pokrótce można powiedzieć, że zawsze było prawo winiarskie dla przedsiębiorców, dla dużych kolmosów.
A dla maluczkich? A
dla maluczkich nie było i od 2 lat takie prawo dla winiarzy, rolników zostało ustanowione, podpisane. My rozpoczynamy rok winiarski 1 chyba stycznia.
Pocięte łozy trzeba wyplątać z tych szpalerów. One przecież bardzo mocno się przytwierdzają, bo winorośl ma te wąsy czepne, które drewnieją już na jesień. Także zimą przy czasami dużym mrozie jest to trudne zadanie i wymagające naprawdę dużego samozaparcia. Kiedy te szpalery są już oczyszczone z tych niepotrzebnych łóz, to na przedwiośniu trzeba wygiąć te łozy, zrobić młode ramiona, przyczepić do drutów i właściwie równolegle z tymi pracami zaczyna się już walka z chwastami, bo one zawsze są pierwsze i bardzo chętne do wzrostu. No ale to już właściwie jest domena mojego męża, bo to są sprawy już ciągnikowe, także...
Czuję się nieraz stęskniony za pracami agrotechnicznymi i na przedwiośniu oczekujesz tego momentu, kiedy już nie jest tak miękko, a już na tyle ciepło i na tyle chwasty gdzieś tam się pojawiają, że należy ciągnikiem wjechać.
No to pan się chyba minął z powołaniem jednak, naprawdę. Taka miłość do ciągnika, który się psuje zresztą. Zawstydził się.
Zawstydziłem się.
Taki jest naprawdę?
Wszedłem w kanał powołania, ale to długi temat.
W jaki sposób to winiarstwo i ta cała pasja, która by się zaczęła rozwijać, wpłynęła na waszą rodzinę?
No na pewno nic nie popsuła ta decyzja, wręcz przeciwnie, utwierdziła nas w pewnej jedności, we wspólnym myśleniu i wyznaczyła wspólne cele. Wiemy też teraz już, że winnice zakłada się właściwie nie dla siebie, tylko dla przyszłych pokoleń. I tak się zastanawiamy, które z naszych dzieci będzie chciało pociągnąć tą sprawę. Mamy też nadzieję, że rozwój tej naszej winnicy, bo cały czas jakby w potencjale mamy powiększanie tego areału i taką też mamy nadzieję, że wina będą się cieszyły uznaniem, że będą coraz bardziej cenione. Jakby poświęcić się pracy właśnie tylko w tym kierunku, tak? Że
to bo winiarstwo... na razie tak samo żyjecie jak do tej pory.
Tak, mąż często używa pojęcia, że jesteśmy dwuzawodowcami, czyli zawodowo nauczyciele, a z pasji winiarze. Rzeczywiście, winiarstwo wypełnia każdą wolną chwilę i bywa tak, że czas wolny, urlop, jakiś dłuższy weekend zostaje podporządkowany właśnie pracy na winnicy.
Nierzadko było tak, że wyjeżdżaliśmy na przykład na Pomorze czy gdzieś nad jezioro na tydzień, 2 tygodnie. Były takie lata i takie wakacje, ale też nierzadko w tym czasie wyjeżdżałem od rodziny, bo w tym czasie prognoza była tak optymalna, tak sprzyjająca, czas dla pewnego zabiegu, dla oprysku, że musiałem zostawić rodzinę, przyjechać do Mozowa, zrobić oprysk, prysznic i wrócić z powrotem.
Czyli właściwie winnica jak kochanka w waszym związku, no tak czy nie?
No tak, można by tak powiedzieć, że czasami zostaje zarzucona informacją.
Niech pani zobaczy, jak może wygląda. Przecież nie ma muszki ani garnituru, ma spodnie typu kaki, takie już znorane od tego traktora. Kufaja normalnie na sobie.
Tak, no mnie nie odrzuca i winnicy też nie odrzuca jako jego drugiej kobiety. No, bywa czasami tak rzeczywiście, że nastawiamy się na jakiś tam wspólny wieczorek, okazuje się, że no, muszę zostać, muszę gdzieś tam coś jeszcze się nie zdążyło dokończyć, rano muszę wszystko już zaczynać dużo wcześniej niż planowałem i na przykład nocuje mąż tutaj w Mozowie.
Tak jak dzisiaj będzie.
Tak jak będzie dzisiaj właśnie.
Odstawicie ten traktor tam pod domek, tak, i do roboty.
No prawdopodobnie jak odstawimy, to jeszcze nie zasnę, dopóki go nie zrobię, bo chciałbym jutro od wczesnych godzin rannych zaczepić glebogryzarkę i to, co rozpocząłem dzisiaj, a nie skończyłem, to mam nadzieję jutro ostatecznie zamknąć ten temat.
Że winnica jest też taką okazją, że czasami się po prostu ze sobą trochę stęsknimy. O, dzieci też się stęsknią.
Dzieci też biorą udział w pracach na winnicy, czy tak niekoniecznie na razie?
No, nie myślę o tym najmłodszym oczywiście.
Zosia, czterolatek, to powiedzmy, bywając na winnicy, ma tutaj sporo uciechy, wolnej przestrzeni i zabawy. Chyba takim najbardziej pomocnym jest Szymon.
Tak, bardzo często z własnej inicjatywy chce przyjechać, pomóc. No, skłamałbym, gdybym powiedział, że tylko i wyłącznie z własnej inicjatywy. Nierzadko jest tak, że ja go muszę jakoś zmotywować. Ale prawda jest taka, że bardzo chętnie uczestniczy w różnych działaniach. I myślę sobie, że czas jeszcze będzie takim sojusznikiem i będzie nam pomagał. I też w jakiś sposób przygotuje nasze dzieci, nie tylko Szymona, możliwe, że i Agatka i Zosia się tym będą chciały zajmować.
Tamte dwie wiaty, które widzieliśmy przed chwilą, to jest nowa sprawa w miarę, czyli się rozwijacie, a to podejrzewam, że stoi u początku waszej działalności, tak?
Tak, to 2007 rok. Pamiętam i nawet teraz mam przed oczami zdjęcia, kiedy to a to tato, a to teść, przede wszystkim teść, a to szwagier, a to kuzyn. Każdy z nas tutaj miał jakiś wkład przy
taki
fundamentach.
Taki domek właściwie jak działkowy, można powiedzieć.
No taki, tak. Nazywaliśmy go po prostu altanką, ale teraz, kiedy te dwie wiaty poniżej powstały, to nawet pokusiłbym się o takie powiedzenie, że to jest taki już dla nas, taki stary domek winiarza.
Tu wszystko się zaczęło.
Tak.
A pamiętacie te pierwsze chwile, które tutaj spędzaliście na tej winnicy, jak te pierwsze nasadzenia miały miejsce?
Tak, i wtedy też to jedyne lata, kiedy też podlewaliśmy krzewy, ponieważ akurat wiosna nie była przekropna, tak jak ostatnimi laty to miało miejsce.
To romantycznie w takim razie. Na tej starej altance, znaczy starej w sensie tym, że pierwszej, widzę też jakiś szczep taki, który pnie się tutaj.
Jedno z pierwszych.
Jaka odmiana? Dobra.
Dornfelder, niemiecka odmiana, lepsza. Czerwona.
Z drugiej strony jest jeszcze Trim, biały, też bardzo fajna odmiana, deserowa właściwie, znaczy obczarobowa też, ale bardzo wcześnie dojrzewa, więc nasze dzieci mają tutaj dużą uciechę.
Ja dużo czytam, staram się publikować z zakresu filozofii, pedagogiki, filozofii wychowania. I taki artykuł udało mi się napisać jakiś czas temu, który traktuje o jednym i o drugim. Mianowicie o aksjologii, czyli o nauce, o wartościach. Aksjologia wina został opublikowany w Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Sulechowie, kiedy była międzynarodowa konferencja winiarska. A dwa lata później kolega Mirosław Puleba zaprosił mnie, by partycypować w takim dużym dziele i przedsięwzięciu, w książce Enografia Taloris.
Dziele, które było nagrodzone w przypadku Mirosława Kuleby Wawrzynem Literackim w ubiegłym roku, a słyszałem, że to duże dzieło, które zawiera również i pana wkład, dostało nagrodę w Paryżu na dość prestiżowej imprezie, zdarzeniu, które właśnie specjalizuje się w winiarstwie.
Mój wkład jest bardzo, bardzo mały. Dzieło to liczy 1150 stron. Tych kilkanaście kartek to jest naprawdę kropla w morzu. Ale istotnie nagroda bardzo nobilitująca.
Jaki jest wasz stosunek do historii? Czy macie świadomość, że kontynuujecie tradycje, które na tych ziemiach trwały przez stulecia?
Jest takie przeświadczenie i myślę, że tutaj należy to podkreślić, ponieważ zapiski, jakie wyczytaliśmy na stronie historyków polskich o Mozowie i okolicach, mianowicie rok 1308, gdzie wymienia się Mozów i okoliczne winnice należące do diecezji poznańskiej, gdzieś niedaleko były winnice. Jeśli nie w Sulechowie, to idąc dalej, Greenberg, tak, Zielona Góra, jesteśmy cały czas w jednym regionie.
A to jest ważne?
To jest ważne, ale
Pani
też...
Pani Karolino.
Znaczy, ja jestem rodowitą zielonogórzanką i przez całe moje dzieciństwo mijałam winiarnię zielonogórską. Było dla mnie ważne, tak? Jak gdziekolwiek się nie pojechało na kolonie, to zawsze było, a Zielona Góra, a to winiarnia, to wino. To miasto, to miejsce, ten region ma swoją tradycję. Natomiast teraz mam taką świadomość, że współczesne winiarstwo jest jednak zupełnie inne technologie, zupełnie inne metody uprawy, prowadzenia.
Czyli tworzycie nową tradycję.
Więc jednak myślę, że jest to coś nowego, tak? Na takim podłożu, na takich wzmiankach historycznych, które fajnie jest wykorzystywać i marketingowo, i jakoś tak, żeby zwabić turystów. Natomiast myślę, że jednak z tymi tradycjami, z tą kontynuacją, to tak nie ma co przesadzać.
Ale też bardzo ważna informacja jest taka, otóż w tym regionie naszym, czyli województwo lubuskie, Dolny Śląsk, to są regiony adresowane do uprawy winorośli szlachetnej w Polsce. Co czynimy? No i udaje się. To ma znaczenie. Innym się udawało i nam się udaje.
Czyli właściwie się uzupełniacie, że ona jest ku nowemu, pan trochę zachowuje świadomość tradycji.
W tym cały jest ambaras.
Za kilka dni winobranie. Czy dla was ma to jakieś znaczenie, bo przez wiele lat zielonogórskie winobranie było raczej imprezą show. Wino było gdzieś tam w tle jako pretekst tak naprawdę. Od kilku lat podejmowane są próby, aby winiarze włączyli się w organizację tego wszystkiego.
Szykujemy się na święto wielkie, bo to święto wszystkich winiarzy. Sama nazwa to podkreśla. Nie rozgraniczamy tutaj winobrania w sensie Dni Zielonej Góry, a my jako winnica. Każdy z winiarzy włącza się na tyle, na ile może. W uczestnictwo, w korowód, w obsadę domków w strefie winiarskiej. No i na tyle, na ile będziemy potrafili, to będziemy to realizować. Tego winiarstwa i winiarskości podczas Dni Zielonej Góry w Zielonej Górze jest coraz więcej. To jest bardzo ważne. Oczywiście będzie konfekcja damska, będą różne inne...
Starocie.
Inne, także starocie.
Szaszłyk.
Różne stoiska, które są potrzebne. Które są potrzebne.
I parasole kolorowe.
Też potrzebne. Natomiast winiarskość jest najważniejsza. I przyjeżdżają turyści na różne winnice i do Zielonej Góry i chcą właśnie pobyć z winiarzem, nie tylko, nawet przyjeżdżają na winnice, nie tylko do nas, na różne winnice, ale jak rozmawiamy w środowisku, to często takie opinie padają, że my chcemy przyjechać, że rynek jest bardzo ważny, odnowiony, tu wszystko fajnie się zmienia, ale my chcemy przyjechać na łono natury, zobaczyć winiarza, zobaczyć te międzyrzędzia, jak to wygląda, jak to smakuje. Jest to takim motorem napędowym i nas utwierdza i motywuje. No i dodaje sił do tego, żeby pogodzić właśnie w tym trudnym czasie wrześniowym Dni Zielonej Góry z pracą zawodową, z życiem rodzinnym.
I też z pracą na winnicy, bo to jest przecież czas, kiedy zaczyna się dojrzewanie, kiedy zaczyna się dodatkowa walka jeszcze ze szpakami. Także to jest naprawdę bardzo intensywny czas, ale myślę, że każdy z winiarzy, mimo tego natłoku prac, mimo tego tempa życia dosyć dużego, ma taki sentyment i takie poczucie jednak bycia wyróżnionym. Ten udział w korowodzie, kiedy jedzie się na platformie, jak po prostu wielki VIP, prawda, macha do tłumu ludzi, pozdrawia też, cieszy się. No myślę, że jest to zaszczytem.
Zatem hej winobranie.
Hej winobranie, ale jeszcze dodalibyśmy takie nasze zawołanie, które przyjmuje się powoli w środowisku. Wołamy: dasz wino.
Zbliżamy się do miejsca dla was ważnego, bowiem to jest
patron winnicy, święty Urban I.
Właściwie patron wszystkich winiarzy.
Tak, jest ich kilku.
Proszę,
nie tyle winiarzy, co patronów.
No tak, tak.
Święty Marcin,
też
Sturz,
tak, tak.
Święty Wincenty, święty Jan. I jeszcze kilku innych od wina, od różnych działań.
A ten patron ma, no tak lekko licząc, 3,5 metra wysokości.
No dokładnie. Miała to być bardzo mała kapliczka, taki był zamysł. Z kamienia polnego miała powstać taka grota, symboliczna mała kapliczka ze świętym Urbanem I.
Takim malutkim.
Tak. Później nie wiedzieć czemu, zapomnieliśmy o tych pierwszych ustaleniach. I tato Jurek, tato Karoliny, mówi, że tam gdzieś u znajomego leży taki duży półfabryka, że tak nazwijmy, na świętego. Pojechaliśmy, zobaczyliśmy.
Czyli kłoda po prostu.
Taka kłoda rzeczywiście duża, wysezonowana. Kłoda przyjechała, została przetransportowana na winnicę, spionizowana.
Przyjechał też pan artysta.
Pan artysta z Kargowej popatrzył na tą kłodę. Co byście tutaj chcieli z tego uzyskać? Ja mówię, no był papieżem, więc musi mieć mitrę, pastorał. Inne atrybuty Urbana to księga, kiść, winogron. A mówię, a ponieważ ta kłoda taka jest wysoka, to może jeszcze niech stoi na beczce. Tak popatrzył, tu się wyciosa, tu się zrobi, no wszystko uda się. No i podczas weekendu otwartych winnic, to taka była wartość dodana. Enoturyści, którzy przybyli, mogli popatrzeć też, jak rzeźbiarz rzeźbi postać świętego.
No powiedzmy to jakoś ładnie, tak poetycko, jak patron wychodzi z martwego kawałka drewna. No i udał się, jest imponujący, wyrazisty, twarz taka zatroskana trochę, a może tak trochę...
Zadumany taki troszeczkę
tak, ale też
jest.
Może od tego wina trochę taki jest łagodny, prawda? Ten nos taki dziwny, podobny, tak. No dobrze, nie będę źle mówił o patronie. Pomaga wam czymś?
Mamy taką pewność, że pomaga. utwierdzeni w świętych obcowanie, to jest nasz patron. Możemy przywoływać takie momenty, kiedy rzeczywiście uznajemy...
Opatrznościowo po prostu tak, udało się coś tam uratować, prawda?
Tak. Na przykład?
Czy zdziałać. Mhm. Na przykład ochrona przed majowymi przemrozkami, która trwała przez 3 noce z rzędu, kiedy no właściwie nie nastawialiśmy się zupełnie. Mariusz zbierał się z Mozowa do Zielonej Góry, kiedy to sąsiad, który nieopodal ma plantację truskawek, zadzwonił i powiedział: Mariusz, słuchaj, takie przymrozki idą, pełnia, niebo czyste.
Tak, czy ty będziesz zadymiał? Zraszał, a ja wróciłem do domu, usiadłem, Karolina zrobiła kolację. Szybka decyzja, zawinąłem się na pięcie i na winnicę. I cała nocka spędzona właśnie w otoczeniu winorośli, ale z nieocenioną pomocą sąsiadów.
No chwilę, a jaki udział świętego w takim razie?
Natchnął. Masz to zrobić,
a
masz przyjechać, masz...
Dodał sił na te 3 noce.
Masz działać.
Pomarzymy teraz troszkę. W tej chwili ile jest tych sadzonek tutaj? Na jakim areale?
1,30 hektara. Mhm. To już jest jakieś prawie 6 tysięcy sadzonek.
No fajnie, jest fajna wiata, wybudowana jedna, druga, tam widziałem trzecią. No, a jak to będzie wyglądało za 30 lat? Co tu widzicie?
Nie chciałbym się bawić w jakiegoś Nostradamusa.
Nie, no przepraszam, ale, to są plany.
Ale widzę to.
Wasze plany, sami powiedzieliście, że wy jesteście tymi pierwszymi, którzy to tchną i że dopiero za jakiś czas to tak będzie wyglądało, jak powinno.
Ja widzę, co będzie za kilka lat. Tak optymistycznie patrzę w przyszłość. Patrzymy. Gdybyśmy tego optymizmu w sobie nie mieli, to nie byłoby tej wiaty, pod którą siedzimy. Myślę sobie, że za kilka lat będą tutaj kolejne nasadzenia.
W którym miejscu? Tam, gdzie te takie...
Takie baloty siana, tak? Mamy tutaj łąkę ekologiczną.
Proszę.
I tutaj myślę,
czy pani też to widzi, pani Karolino? Czy pani też to widzi tam?
Tak, tak. Do wysokości ambonki będą nasadzenia winorośli na pewno.
To ja też widzę. I co jeszcze? Co jeszcze?
I od ambony do drugiego lasu planujemy tam jeszcze inne nasadzenia. Mhm. Chcemy posadzić dziką różę. Na większą skalę nie tylko wino gronowe, ale też metodą Porto, na przykład z dzikiej róży suszonej.
No dobrze, no ale gdzieś tu jeszcze jakiś dworek powinien być, coś takiego, no nie wiem, w którym miejscu planujecie takie rzeczy?
A to już nie bezpośrednio na winnicy, w miejscu, które właśnie zakupiliśmy 2 lata temu, gdzie mamy taką starą posesję i tam planujemy wybudowanie takiej dużej piwnicy, która zgromadziłaby cały litraż, wszystkie kadzie, beczki.
Czyli nie dom, tylko po prostu piwnica, no tak to jest. No,
piwnica myślę, że będzie pierwsza.
Czyli wy się już czujecie winiarzami tak naprawdę?
W 100%.
No i proszę, chodziliśmy po tej winnicy, rozmawialiśmy, a już ciemno. Tak ten czas szybko leci.
Nawet psy przestały szczekać.
No tak. No i też wasi sąsiedzi przestali pracować na polu, bo to już też po ciemku chyba trudno traktorem się jeździ.
Nierzadko i o światłach ciągnikowych, tak, tak. Wiele razy zdarza nam się tutaj pracować, ale rzeczywiście nastała taka cisza. Za chwilę my będziemy hałasować, bo musimy przecież...
No, a dzisiaj już nie popracujesz na ciebie.
Jak się rzekło, będzie pan tutaj nocował dzisiaj.
Będę nocował, ale cały czas... z myślą, że uda się zwalczyć usterkę mechaniczną przy ciągniku.
Będę wam machał na pożegnanie.
Do zobaczenia.
To już blisko. Świętujmy.
Dziękujemy za
odwiedziny.
Jedyny
taki tydzień.
Dasz wino i do zobaczenia. Karolciu, bardzo powoli jedziemy, tak?
No. Włącz światła i... Karolciu, jedynką, powoli jedziemy.
Wino rodzi się w winnicy. Był to reportaż Cezarego Galka. Radio Zachód, wrzesień 2014.